Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.
Radosław Podsiadły, dzień dobry, to jest Studio Polityczne Radia Kielce. Witam publiczność w studiu, słuchaczy przed odbiornikami i naszych gości, polityków. A są z nami dzisiaj Artur Konarski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Andrzej Swajda, kandydat PSL Koalicji Polskiej do Sejmu.
Dzień dobry Państwu.
I Lucjan Pietrzczyk, Platforma Obywatelska, kandydat Koalicji Obywatelskiej.
Witam.
Szanowni Państwo, pierwszy temat. Akcja opozycji, która teoretycznie miała dobrą intencję, wzburzyła większą część opinii publicznej. Nie świruj, idź na wybory. To hasło miało zachęcać do udziału w głosowaniu. Tymczasem nawet niezbyt przychylny rządowi Rzecznik Praw Obywatelskich potępił formę przekazu, a Polskie Towarzystwo Psychiatryczne poprosiło o poszanowanie godności osób niepełnosprawnych. Czy akcja nie świruj, idź na wybory to wyraz pogardy dla chorych ludzi, czy ważny społecznie przekaz? Zaczynamy od pana Lucjana Pietrzczyka.
Myślę, że ani jedno, ani drugie, tylko wychodzi na to, z tego co się zdarzyło, że taki jednak nietrafiony pomysł i jednak nieodebrany pozytywnie. Intencją jego było oczywiście zachęcenie ludzi do pójścia na wybory, ale i to, co się zdarzyło, tak jak widać, nie przyniosło spodziewanego efektu. Natomiast ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że twórcą tej akcji jest fotograf Tomasz Sikora. Nie opozycja jest twórcą tej akcji, tylko osoba z imienia i z nazwiska, która zaproponowała nakręcanie filmików, które miały się zakończyć, nie świruj, iść na wybory. Przeczytałem to, co chciał przez to przekazać pan Tomasz Sikora, więc jego ten przekaz, taki mniej nośny jednak, nie wygłupiaj się, iść na wybory, bo taka jest potrzeba, jest całkiem w porządku, bo przecież chodzi o to, żeby władze, które zostaną wybrane, były wybrane jednak znakomitą większością głosów. Nie marzymy oczywiście o tym, jak było w latach w słusznie minionej epoce 99,99%, no ale jednak ta frekwencja jest moim zdaniem również za niska. Natomiast zdecydowanie nie, opozycja była twórcą tego projektu.
Wszyscy, którzy występowali w tych spotach, jednoznacznie popierają między innymi Platformę Obywatelską.
Między innymi i występowało tam dużo osób, no jednak na koniec te spoty zostały zmodyfikowane, więc został wyciągnięty wniosek i jednak okazało się, że to wszystko powinno być w innej formie, prawda? W związku z tym no, odbywa się dyskusja na ten temat. Tutaj w tej chwili, tak jak obserwuję, najwięcej do powiedzenia ma Prawo i Sprawiedliwość, która jednak jest formacją, która ostatnia powinna zabierać w tym głos, bo pamiętamy, jak zachowywała się władza wobec protestujących w Sejmie, osób niepełnosprawnych. Tym obrazkiem, który został, słusznie czy nie, ale został, jest fotografia pani poseł Krynickiej z Łomży, jak sama nazwisko mówi, której wyraz twarzy został czytany jako pogarda dla tych osób tam zebranych. Pamiętamy, co robił pan marszałek Kuchciński, jak odgradzał te osoby, jak były one traktowane. Jak przez dwa miesiące tak naprawdę tego protestu nikt się nie odezwał. Więc odzywa się tutaj również w tym momencie pan obecnie europoseł, wtedy wiceminister sprawiedliwości, pan Patryk Jaki, który przecież osobiście jest doświadczony rodzinnie niepełnosprawnością i teraz wychodzi, protestuje. Natomiast nie było tego jego jednoznacznego stanowiska poparcia dla osób niepełnosprawnych w tym czasie, kiedy był protest, więc nie ta formacja powinna najwięcej mówić, natomiast rzeczywiście cały ten projekt nie świruj, idź na wybory mający szlachetne założenia, nie wyszedł dobrze i jako taki, jak widzę z mediów, został zakończony. Natomiast jeszcze raz, występowały tam przeróżne osoby i zdarza się, że wszyscy bierzemy udział w czymś, co wydaje nam się dobre, no ale później przy szerszym oglądzie okazuje się, że nie tak rozłożone akcenty, może nie tak to powinno być, może nie ta forma przekazu, może nie ta forma gry aktorskiej. Samo zdanie, jeszcze raz nie świruj, no każdy wie, że w języku potocznym, jak chcemy do kogoś powiedzieć nie wygłupiaj się, no to właśnie mówimy nie świruj, prawda? Ale może to i dobrze, że...
Już nie chodzi o sam przekaz, o samo hasło, tylko również tak, o zachowania osób, tak, które tak, występowały w telewizyjnych spotach.
To się zgadza, ale już powiedziałem, jaka jest tego ocena, jak to widać. Natomiast powiem wam też tak, że samo to, że zdarzyła się ta akcja, to jednak ten happening cały jednak dotarł do ludzi i dotarło hasło idź na wybory, nie? Ale też proszę pamiętać, to jest również do radiosłuchaczy przed odbiornikami mówione, pozdrawiam was, że wybory do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość wygrała taką różnicą głosów, jaka była różnica frekwencji między wschodem a zachodem Polski. I według wielu analiz wzrost frekwencji w wyborach parlamentarnych będzie niekorzystny dla Prawa i Sprawiedliwości. Jak będzie, to oczywiście dowiemy się już 13-14 października. Natomiast nie dziwi mnie osobiście właśnie takie zachowanie Prawa i Sprawiedliwości względem tej akcji, ponieważ wiele wskazuje na to i wiele analiz, że PiS obawia się dużej frekwencji, bo swój elektorat zmobilizował na wybory do Europarlamentu, natomiast teraz może się zmobilizować elektorat opozycji. Wygrała opozycja na zachodzie Polski, ale wygrała przy... Moim zdaniem, bo ja zawsze frekwencję poniżej 70-75% będę oceniał jako mizerną, wygrała dzięki przy tej mizernej frekwencji, więc to jest polityka i tak ona przebiega. Natomiast jeszcze raz kończę. Prawo i Sprawiedliwość wskutek swojego zachowania wobec protestujących w Sejmie, którego została fotografia z pani Krynickiej, jest ostatnią formacją, która powinna się wypowiadać i to wypowiadać grzecznie, spokojnie, bijąc się trochę we własne piersi za to, co się kiedyś zdarzyło. Choć zdanie takie powinna każda formacja jasno, precyzyjnie wyrazić, jak to widzi. Akcja się skończyła, będzie teraz prowadzona pod nazwą, czego co ja zrozumiałem, nie wygłupiaj się, idź na wybory, ale sami przyznacie, że no jednak dobry tekst judzący coś robi. Tu, tak jak mówiliśmy, nie? Ten tekst sobie i ta forma, to co było na wizji, no rzeczywiście, gdyby było happeningiem tylko artystycznym, okej, nie? Nie takie rzeczy się widziało, co robili artyści, ale to jednak jest happening również polityczny.
To ja powiem tylko, że Rzecznik Praw Obywatelskich ani Polskie Towarzystwo Psychiatryczne nie jest związane z Prawą i Sprawiedliwością, a ci, którzy mają trochę lepszą pamięć, pamiętają też protesty niepełnosprawnych w czasach rządu koalicji PO-PSL.
Panie redaktorze, pan uparcie dąży do tego, żebym powiedział, że winę za to ponosi Platforma Obywatelska.
Przypominam tylko pewne fakty.
Tak, jeszcze raz. Ani tego nie negowałem, ani tego nikt nie neguje. Natomiast przypominam, że organizatorem akcji jest fotograf Tomasz Sikora i on to stworzył, a nie Platforma Obywatelska. Natomiast ja zgadzam się z tym, co z całym wydźwiękiem słów pana rzecznika Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, to wszystko okej. Okay. Tylko proszę, żeby nie próbował pan tutaj tworzyć takiej otoczki, że twórcami tej akcji była opozycja, była Platforma Obywatelska, ktoś tam jeszcze... Wyszło, co wyszło. Ja już mówiłem to, nie będę powtarzał, nie? Wyszło, co wyszło i trzeba sprawę przemyśleć. Jest to również nauczka na kolejny raz. Natomiast na pewno
oddajmy
akcja
głos...
zwróciła uwagę na frekwencję.
Oddajmy głos kolejnemu z naszych dzisiejszych gości, Andrzej Swajda, kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej.
Szanowni Państwo, jak widzimy po reakcjach, akcja zupełnie nietrafiona, jeśli chodzi o formę przekazu. Nie powinniśmy w debacie publicznej używać porównań, które w jakiś sposób kogoś ośmieszają czy dyskryminują. Raczej powinniśmy się kierować zasadą wzajemnego szacunku. To jest dzisiaj nam potrzebne. Jakkolwiek powinniśmy podejmować akcje, które by zwiększały udział wyborców w wyborach, bo dzisiaj frekwencja na poziomie 50% to jest zdecydowanie za mało. Mamy 30 milionów wyborców w kraju, a głosuje tylko 15. To jest za mało. Powinniśmy podnosić frekwencję. Oczywiście kontrowersyjność tych spotów spowodowała, że my o tym rozmawiamy. Być może, nie wiem, czy tak...
No problem chyba w tym, że nie rozmawiamy o frekwencji, tylko właśnie
tylko
o kontrowersji związanej z
o przekazie i tu zgoda. To w tym kontekście to była to nietrafiona akcja w sensie przekazu formy. Nie powinniśmy takich w ten sposób prowadzić debaty politycznej. W ogóle w debacie politycznej nie powinniśmy używać określeń, takich porównań do pewnych zachowań czy pewnych grup. To już było w przeszłości. Niejednemu już się, że tak powiem, odbijało czkawką. Budziło emocje, wiele negatywnych emocji i w tym sensie nie powinniśmy iść w tym kierunku.
Artur Konarski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Ja uważam, że nie można lekceważyć nikogo, czy to osoby, które uczestniczyły w tym happeningu, osoby, celebryci czy artyści. Wiemy, z jaką opcją polityczną są związani i od dawna to pokazują w różny sposób. Drodzy Państwo, człowiek powinien tak traktować innego człowieka, jak sam chciałby być traktowany. Więc to, co powiedzieli moi przedmówcy i kolega tutaj, że w debacie publicznej tak nie powinno się używać takich stwierdzeń, takich słów uderzających, godzących w pewne grupy społeczne. Opinia rzecznika czy polskich
towarzystwa psychiatrycznego.
Psychiatrycznego. Widzimy to niezadowolenie i wcale się nie dziwię. To jest bardzo nieeleganckie, bardzo niekulturalne, ale drodzy Państwo, wszyscy mówią, że to jest polityka. To znaczy, że polityka to ma być poniżej pewnych kryteriów. Ja nie uważam. Opozycję poznajemy zawsze po tym, jak się zachowuje. Jak się zachowuje, możemy mieć opozycję totalną, możemy mieć opozycję konstruktywną. Uważam, że dla dobra Polski opozycja powinna współpracować z obecnym rządem, bo ten rząd idzie w dobrym kierunku. I wiele zmian, wiele działań, które zostały podjęte dla wielu grup społecznych, świadczą o tym, że nie trzeba takich happeningów, bo społeczeństwo nasze polskie jest bardzo mądre społeczeństwo i nie da się nabrać wtedy, jak wybory były w 2007 roku, które też miały na celu zmieniajmy Polskę. To są całkiem inne wybory. Zmieniło się bardzo dużo w naszym kraju przez ten okres czasu dla różnych grup społecznych i drodzy Państwo, uważam za bardzo niesmaczne, nieważne kto za tym stoi, ale bardzo niesmaczne, bardzo nieeleganckie, niekulturalne takie właśnie zachowania. Uważam, że społeczeństwo nasze dojrzało już do demokracji i będzie wiedziało, na kogo głosować i jaki wybrać kierunek w wyborach 13 października.
Lucjan Pietrzyk chciał dodać coś jeszcze?
Bardzo się cieszę z tej wypowiedzi przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, z tej części, gdzie powiedział, że nie wolno nikogo wystawiać poza nawias, nie wolno nikogo traktować w sposób zły.
Wszyscy rozmówcy dzisiejsi dokładnie
tak,
taką samą opcję.
Ale to tak szczególnie, bo ja tu chciałem pochwalić, prawda, za takie słowa, i to, bo to są piękne słowa, one te wynikające z naszej całej tradycji, z naszej kultury zachodu, kultury europejskiej, prawda? W związku z tym mam głęboką nadzieję, że teraz z pełnym szacunkiem będzie Prawo i Sprawiedliwość mówiło o uchodźcach, po kolei tak chronologicznie wymienię tych, którzy byli napiętnowani, o uchodźcach, imigrantach, LGBT, następnie osoby niepełnosprawne i uwaga, niepełne rodziny, gdzie prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że jedynie rodziną jest mąż, żona i dzieci. A znam mnóstwo rodzin, które są rodzinami niepełnymi nie dlatego, że się rozwiedli i rozeszli. To jest przyczyn losowych, chociażby śmierci jednego z małżonków. Mam nadzieję, że i przekonanie, że teraz właśnie Prawo i Sprawiedliwość będzie wszystkich tych ludzi, twierdząc, że na przykład się z nimi nie zgadza, ale traktowało dobrze. Niech ta nauczka z tej akcji, z tego wydarzenia będzie dla nas wszystkich jednakowa. Mówmy o innych dobrze. Spierajmy się, ale mówmy dobrze. Nawet o tych, cała Polska z was się śmieje.
Artur Konarski chciał się odnieść do tych słów.
Drodzy Państwo, dziękuję za pochwałę, za moje słowa, ale nie mogę się zgodzić z panem, ponieważ doskonale wiemy, że za rządów Platformy Obywatelskiej, co się działo w naszym kraju. I proszę nie opowiadać, ja uważam za bzdury, że Prawo i Sprawiedliwość działa przeciwko swojemu krajowi, przeciwko rodzinie. Rodzina to podstawa bytu. Mężczyzna i kobieta. Nie można, drodzy Państwo, robić z naszego kraju, nie wiem, kraju takiego, który ma całkiem kulturowo inne tradycje. U nas rodzina przede wszystkim i widać te wszystkie działania rządu są przede wszystkim rodzinie. A jeśli chodzi o uchodźców, szanowny panie, to przecież nie było to powiedziane. Mają być weryfikowani, mają być sprawdzani. A wiadomo, że w naszym kraju i tak jest najbezpieczniej. Sam pan przyzna, że w innych krajach Europy co się dzieje. Na każdym rogatce musi stać jakiś policjant czy ochrona. A jeszcze w naszym kraju jest bezpiecznie. I chcecie doprowadzić do katastrofy w naszym również kraju? Uważam, że to jest zły kierunek. Możemy o tym rozmawiać, musimy o tym mówić. Ale przede wszystkim bezpieczeństwo naszego kraju jest najważniejsze.
I pochwaliłem kolegę i od razu atak. No i właśnie, tak proszę Państwa, jak słuchacie, tak to wygląda, jak się chce dobrze, natychmiast z drugiej strony jest od razu atak. No panie kolego, powinniśmy jednak się...
Pan Andrzej Spajda, chciałby coś dodać jeszcze w tej kwestii?
Nie, no myślę, że tutaj panowie już wyjaśnili kwestię. Ja podtrzymuję to, co powiedziałem wcześniej. Powinniśmy w debacie unikać takich porównań negatywnych grup społecznych, żeby nikogo nie ośmieszać, nie wykluczać.
To oddajemy głos publiczności i w takim razie bardzo proszę o zgłaszanie się do głosu.
Dzień dobry, witam Państwa. Myślę, że jest czas przedwyborczy. Powiem tak, to była przemyślana i konstruktywna akcja, która jest skierowana przeciwko. Teraz się proszę sobie odpowiedzieć na pytanie. Przeciwko komu? Przeciwko samemu sobie. Nikogo nie wolno wykluczać. Czy ma inny pogląd, czy jest taką czy inną fizycznie osobą, nie wolno nikogo wykluczać. To nam gwarantuje konstytucja. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. W 2015 roku były wybory prezydenckie i do Parlamentu Polskiego. Przypomnijcie sobie Państwo od tego czasu, co się zaczęło dziać. Zdziczenie, dosłownym tego słowa znaczeniu. Zdziczenie opozycji. Co powstawało sukcesywnie? Do czego jeszcze musi dojść, ażeby się cokolwiek więcej stało? Ja się z tymi ludźmi, którzy zostali upokorzeni, utożsamiam. Serdecznie im współczuję, im rodzinom. Proszę posłuchać tych ludzi, wyjść na ulicę, co oni o was mówią. To jest przemyślana decyzja, którą powinni się odciąć. Teraz się odcinacie? Nie powinno miejsca coś takiego. Chcecie wybrać wybory? To wygrajcie w sposób demokratyczny. 13 października będzie wam pokazane wasze miejsce w szyku. Dziękuję.
Kolejne osoby proszę o zgłaszenie się do głosu.
Ci ludzie szczycą się, że są artystami, ale ja po tych spotach tam nie widać, że są artystami. Oni się powinni leczyć, a jak się wyleczą, to powinni na Jasną Górę czy gdzie i modlić się o zdrowie, bo już o rozum za późno. No więc szkoda słów.
Dziękuję i następny głos.
Dzień dobry wszystkim. Radiosłuchaczom przede wszystkim. Ja myślę, że my jesteśmy bardzo szczęśliwym narodem, skoro możemy debatę polityczną rozpoczynać od dyskusji takiej długiej i takiej pogłębionej w sprawie jakiegoś happeningu, który się wydarzył. Ja sam jestem urodzonym inwalidą, w związku z tym jakby chyba mam też jakieś szczególne prawo do tego, żeby się na ten temat wypowiadać. I wydaje mi się, że spora część inwalidów przynajmniej ma do siebie duży dystans. I mam chyba ważniejsze sprawy na głowie, niż poświęcać pół godziny dyskusji na temat tego, czy ktoś zrobił coś śmiesznego, czy trochę mniej poważnego. Jeśli można ogólnie też od razu, korzystając z tego, że jestem przy mikrofonie, powiedzieć, to powiem tak. My jako Polacy nie mieliśmy właściwie państwa przez ostatnie 350 lat, może nawet więcej. Potop szwedzki, pożoga po potopie, rozbiory, dwie wojny światowe i 50 lat komunizmu. My państwo budujemy od 30 lat. I to państwo to budowaliśmy my tutaj, jak siedzimy, bo młodych nie widać, 50, 60, 70-latkowie. I zbudowaliśmy go sobie takim, jaki ono dzisiaj jest. Lepsze, gorsze, z wadami i z zaletami. Nie ma tu ani drugiej Ameryki, ani drugiej Japonii, ani drugiej Irlandii. I też nie jest ani za bardzo wyznaniowe, ani za bardzo liberalne. Zaręczam, że jakbyśmy chcieli ktoś przeciągać, którakolwiek ze stron chciała przeciągać swoje idee bardziej, to w latach 90. wytłuklibyśmy się już kijami baseballowymi i dzisiaj byśmy tutaj nie rozmawiali pewnie. I to jest apel do młodych. Wy dzisiaj, 20-30-latkowie, zbudujcie sobie takie państwo, jakie uważacie, że powinno być. Nie narzekajcie na to, co się dzieje wokół. Idźcie na wybory. To jest apel do młodych ludzi przede wszystkim. Jeszcze chciałem powiedzieć tak.
Bardzo proszę do wniosków zmierzać już.
Tak, to już będzie końcowy wniosek. Dzisiaj nie głosujemy nad 500 plusami albo 600 minusami, czy nad takim, czy innym programem społecznym. Dzisiaj będziemy oddawali głos do urny za pewnym modelem ustrojowym państwa na następne lata. I zastanówcie się wszyscy, młodzi szczególnie, jakie państwo chcecie. Pomyślcie sobie o tym, jakiej Polski chcecie. Czy chcecie Polski siłą, silnej siłą charakteru jednego człowieka, zamkniętego w gabinecie, wymyślającego, co dla nas jest dobre. Czy chcecie Polski silnej siłą, sprawnych urzędów, sprawiedliwych, sprawnych sądów, sprawnych menedżerów i silni przede wszystkim siłą swojego intelektu, to wybudujcie to państwo na przyszłość. My już powolutku, jak wszyscy tutaj siedzimy, będziemy...
Dziękuję bardzo. To była najdłuższa wypowiedź dzisiejszego programu, chyba na razie. W każdym razie przechodzimy do kolejnego słuchacza.
Zobaczy pan, jak sądu, jak prokuratora...
Dzień dobry państwu. Tutaj właściwie mam tylko jedną uwagę.
Dajcie mu święty spokój, przecież powiedział swój...
No jejku.
Szanowni państwo, mamy kolejne głosy. Bardzo proszę o wysłuchanie kolejnych głosów publiczności. Bardzo proszę o danie szansy kolejnym ludziom z publiczności na zabranie głosu.
Tutaj padła teza, iż dziedziczenie zaczęło się w 2015 roku. Ja chciałbym zapytać te osoby, które tak uważają, czym było rzucanie jajami w parę prezydencką w państwa Kwaśniewskich po 1995 rokiem? Czy to był Wersal? A te osoby, które wtedy rzucały jajami, teraz są ministrami. Proszę państwa, nie mówmy, że teraz nastąpiło jakieś zdziczenie. To w nas tkwi od zawsze, to jest w naszej naturze. Natomiast co do tego, co do tej nieszczęsnej kampanii, Platforma Obywatelska robi naprawdę dużo, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało. Dziękuję państwu.
Dziękuję i kolejna opinia przed nami. Już dochodzę z mikrofonem do kolejnego słuchacza. Bardzo proszę.
Dzień dobry państwu. Ja się dziwię w ogóle, że używają ludzie takich, posuwają się do takich rzeczy, żeby w ten sposób obrażać ludzi niepełnosprawnych czy ludzi chorych i nawet artyści, nawet taka pani Nechrebeska, gdzie szanowałem zawsze tą aktorkę. No drodzy państwo, pan Schetyna jednoznacznie przecież powiedział, nie potępił tego, nie powiedział, że to jest nic złego. Pan Luzjan też mówi, że teraz to się wszyscy się odcinają. No ale w ten sposób nie można, drodzy państwo. Jakby pan miał w rodzinie człowieka niepełnosprawnego czy chorego, nawet psychicznie, ciekawe jakby się pan czuł, jakby pan coś takiego zobaczył, ciekawe, czy nie byłoby panu przykro. A druga sprawa, to co pan tutaj powiedział, i proszę nie kłamać na antenie, że pan Jarosław Kaczyński mówi, że bardzo dobrze powiedział, że rodzina to mężczyzna i kobieta, i powiedział, dodatkowo dodał, że niektórzy są z wyboru sami, albo tak im się życie nie poukładało, a niech pan nie wprowadza tutaj ludzi w błąd. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ostatni głos publiczności. Bardzo proszę o krótką wypowiedź.
Dzień dobry. Ja chciałem się zapytać, jak to było wszystko wyreżyserowane przez Platformę Obywatelską, że tacy zaczni aktorzy biorą udział w takiej niecnej jakiejś kampanii na rzecz samej Platformy, bo to w gruncie rzeczy było inspirowane przez Platformę i jeżeli pan Przoniak i jemu podobni wypowiadają się w ten sposób, to znaczy, że oni uważają, że to nie było tylko zwrócenie uwagi do tych ludzi upośledzonych w jakiś sposób umysłowo i tak dalej, tylko ja czuję się też również w tej ogromnej ilości tych ludzi, dlatego żeby ludzie wszyscy poszli, a jak nie pójdą, to znaczy, że są nienormalni.
Dziękuję, to był ostatni głos publiczności w tej sprawie. Zmieniamy w takim razie temat. Przechodzimy do drugiego tematu dzisiejszej audycji, czyli do problemów świętokrzyskich sadowników, którzy zgłaszają, że mają kłopoty ze skupem jabłek. Mówią o zmowie cenowej zagranicznych koncernów i kolejnych stratach. Chcemy dzisiaj zapytać o to, czy to tylko rytualne narzekania sadowników, czy realny problem sprywatyzowanego przemysłu rolno-spożywczego. Tym razem od pana Artura Konarskiego zaczniemy.
Szanowni Państwo, to jest problem bardzo złożony. Uważam, że problemy na wsi, przede wszystkim producentów, czy to jabłek, czy innych producentów, są. Są, ponieważ mamy rozsprzedany majątek kraju przetwórczy i koncerny decydują o warunkach gry. Gry nieczystej, nieczystej warunkach gry rynkowej. W tamtym roku mieliśmy nadprodukcję jabłek. Też był problem, włączył się w to Ministerstwo Rolnictwa, które za pomocą pośredników skupujących w jakiś sposób rozładowali ten problem. No wiem, że co nie wszystkim się podoba to, że to nie było do końca dograne, no ale były działania ministra rolnictwa, który rozmawia z różnymi organizacjami. Sam należę do organizacji Solidarności Rolniczej i wielokrotnie spotykam się w ciągu roku i rozmawiamy o wielu problemach. Ale sytuacji w polskim rolnictwie nie da się naprawić w przeciągu jednego roku czy pięciu lat. Straciliśmy 20 lat. 20 lat straciliśmy w rolnictwie, drodzy Państwo, bo gdyby rolnik, producent był powiązany z przetwórcą, nie tak wyglądałaby struktura naszych gospodarstw, nie tak zasobność portfela producenta. Sam jestem rolnikiem od 30 lat i pamiętam różne czasy, że czasami trzeba było za granicę wyjeżdżać w 90-tych latach, żeby spłacać kredyty. Drodzy Państwo, przetwórstwo jest jedną, rolnictwo jest jedną z gałęzi nóg gospodarki i powiązanie produkcji wraz z przetwórstwem jest decydujące. To, co mamy na zachodzie. Byłem w wielu krajach zachodnich Europy i tam rolnicy mają udziały 30-40%. Dlaczego nie stało się tak u nas? Rozsprzedane zostały zakłady przetwórcze. Przypominam sobie Euroubojnię w Jędrzejowie, w której byłem w pierwszej radzie nadzorczej. Nie udało nam się, nikt nam wtedy z rządu PSL-u, SLD nie pomógł, bo wtedy akurat w 2001-2002 roku rządzili. Wzięliśmy wtedy strategicznego inwestora, który doprowadził celowo do upadłości tej firmy. 2 miliony zebraliśmy jako producenci i samorządy te pieniądze. Gdyby nam ktoś wtedy pomógł, zwracaliśmy się teraz do obecnego pana Siekierskiego, zwracaliśmy się do pana Szczepańczyka, posłów ziemi świętokrzyskiej, bo takich znałem wtedy. Znałem tych ludzi właśnie z PSL-u, którzy mieli na sztandarze, żywią i bronią. Drodzy Państwo, zawiodłem się na tej opcji, ponieważ sam byłem sympatykiem tej partii. Zawiodłem się, ponieważ nie zadbali o te nasze polskie interesy. Nie zadbali o interesy rolników, no i dbali o swoje partykularne interesy. Przykładem jest na przykład teraz w Unii Europejskiej była taka debata w kwietniu bodajże odnośnie jednolitości produktów spożywczych. Chodziło o to, aby złożyły kraje wyszehradzkie, Czechy i Węgry, żeby był ujednolicony skład produktów spożywczych. I wiecie, jak przedstawiciele PSL-u, pan Siekierski, pan Hetman i pan Kalinowski głosował? Głosował przeciwko temu wnioskowi, a potem zapytany powiedział, że się pomylił. No to teraz idzie do parlamentu, startuje z wielkim szacunkiem dla jego zasług i jego wykształcenia, ale z wielkim szacunkiem, no to idzie znowu do tego parlamentu się mylić, nie dbać o interesy naszych rolników? Drodzy Państwo, największą odpowiedzialność, tutaj mam wielki szacunek do kolegi, jesteśmy razem w sejmiku, ale może on nie jest odpowiedzialny całkowicie za tą sytuację, ale za tą sytuację odpowiada ta partia, która solidaryzowała się, że jest przedstawicielem polskiej wsi. Drodzy Państwo, zdecydowałem się kandydować nie tylko dlatego, bo jestem chłopem, jestem rolnikiem, jestem związkowcem i chciałbym być rzetelnym przedstawicielem polskiego rolnictwa. Państwo, wyborcy zdecydują. Jeszcze raz podkreślając, chcę powiedzieć, że nie tak wyglądałoby nasze polskie rolnictwo, drodzy państwo, gdyby całkiem poukładane było to inaczej. Inne państwa nie rozprzedają majątku kraju, są w innym miejscu. Ale w naszym kraju jest inaczej, musimy budować. Polska jest też takim narodem, że na początku musi coś zniszczyć, a potem musi budować od nowa. A można było to przekształcić. Bardzo dobry pomysł ma Prawo i Sprawiedliwość, stworzenie takiej grupy krajowej spółdzielczej, która zrzeszałaby rolników indywidualnych i ci rolnicy byliby skonsolidowani wokół tej grupy. A to miałoby się odbywać przy spółkach Skarbu Państwa. Przy spółkach Skarbu Państwa, gdzie byłyby przetwórnie, gdzie byłyby magazyny i gdzie byłyby, drodzy państwo, tamten towar byłby konfekcjonowany. A zyskiem dzieliliby się rolnicy i spółki Skarbu Państwa. To też decydowałoby o tym, aby te ceny nie rosły nie wiadomo jak. No i wyeliminować przede wszystkim pośredników, którzy bogacą się i zarabiają na konsumentach, a rolnicy tracą. Przetwórcy zabierają po prostu część dochodów rolnikom. A na wsi nie jest tak wesoło, drodzy państwo, bo cóż, że mamy dopłaty. Mieliśmy mieć zrównane za 5 lat po wyborach europarlamentarnych. Do dzisiaj tego nie ma. Rozgrywającymi jest Francja i Niemcy w Unii Europejskiej. I nie wiem, czy oni do tego doprowadzą. To co mamy? Iść na kolanach, sprzedać kolejne zakłady, lasy, żebyśmy byli oczkiem w głowie, żebyśmy byli kolegami, partnerami Niemców? Uważam, że musimy być suwerennym państwem, dumnym państwem, bo mamy piękne tradycje, a przede wszystkim rolnictwo jest znaczące się w Europie. Ale musi się jeszcze zwiększyć dochód, wydatek na rolnictwo. Jednym z moich celów to jest zwiększenie PKB na rolnictwo właśnie, bo rolnictwo jest bardzo ważne. Dla mnie najważniejsze, ponieważ jestem rolnikiem, chłopem. Dziękuję bardzo.
Kolejny głos, Andrzej Swajda, PSL, Koalicja Polska.
Proszę państwa, ubiegły rok dla sadowników był bardzo trudny. Wręcz można powiedzieć, cena za jabłko przemysłowe 10 groszy to była poniżej godności. W tym roku sadownicy powinni dostać bardzo przyzwoite ceny, żeby odrobić straty, aby mieć środki na inwestowanie. Tym bardziej, że owoców jest, jabłek jest dużo mniej, bo temat typowo dzisiaj mieliśmy mówić o jabłkach. I oczywiście ceny skupu zaczęły się 40 groszy, poszły do 60. Już niektórzy mieli nadzieję, że dojdzie do złotówki i byłoby tak bardzo dobrze. Widzimy, że teraz jest ta cena uległa zmniejszeniu. Wczoraj na skupie jabłko przemysłowe było 47 groszy. Z tego, co słyszę, też jabłko konsumpcyjne. To jest efekt, bo najczęściej jabłko przemysłowe jest wyznacznikiem ceny jabłka konsumpcyjnego. I proszę państwa, my jesteśmy uzależnieni od rynku zewnętrznych. Od 2007 roku w Polsce podwoiliśmy produkcję jabłek. W 2007 roku mieliśmy ze względu na mrozy bardzo niskie plony, tam było bodajże 1 milion ton, ale później 2008 2 miliony ton, w roku 2017 to już było 4 miliony ton jabłek w Polsce. Ubiegły rok był rekordowy, prawie 5 milionów ton, teraz będzie niespełna 4. Jesteśmy uzależnieni od eksportu, zarówno koncentratu jabłkowego, gdzie jabłko produkowane w Polsce w 60% jest przerabiane na koncentrat, to jest jabłko przemysłowe, i jabłka konsumpcyjnego. Obecnie przed wprowadzeniem embarga eksport polskiego jabłka był na poziomie konsumpcyjnego, na poziomie 1 200 000 ton. Obecnie to jest 800 000 ton. Nie odrobiono, nie zdobyto nowych rynków zbytu. Potrzebne nam są rynki zbytu, wtedy będzie cena. Zarówno na koncentrat, jak również na jabłko konsumpcyjne. Znaczy rynki zbytu na koncentrat są, i to jest Europa, to są Stany Zjednoczone, bo w kraju mało zużywamy koncentratu. Ale mamy tu poważnego konkurenta, to są Chiny. I niestety, no, bardzo ładnie brzmią słowa o holdingu narodowym, o tym, żeby zakłady były w polskich rękach, chociaż nie wiem, co to, chciałbym o sprecyzowanie, czy to chodzi o to, że mają być własnością Skarbu Państwa, czy polskiego kapitału, bo mamy dużą spółkę Maspek, pełny polski kapitał, która kontroluje zakład Tymbark, wszystkie soki Tymbarku, to są to jest produkcja polskiego kapitału. Ale w 2018 roku chiński kapitał kupił w Polsce firmę Apple, 3 zakłady. Największy konkurent nasz na rynku światowym, jeśli chodzi o koncentrat jabłkowy, wchodzi na nasz rynek. Nie powinno do tego dojść, gdzie był wtedy rząd. Prawo i Sprawiedliwość, idąc do poprzednich wyborów, bardzo dużo obiecywało rolnikom, podwojenie dopłat, ceny gwarantowane. No nic się to nie stało, nic takiego nie ma. Dzisiaj poseł, pan poseł Kwitek wychodzi, znów mówi, że do UOKiK-u zgłasza sprawę. A na wiosnę, na święcie kwitnącej jabłoni w Samborcu, mówił, że to zgłaszanie nic nie daje. Bo tak z tego, co pamiętam, to gdy był w opozycji, co roku zgłaszał do UOKiK-u, bo jak były jakieś perturbacje z jakimiś cenami. I znów taka ucieczka od odpowiedzialności. No bo z tych obietnic nie wyszło nic, nie ma uregulowanego rynku, nie mamy rynków zbytu. Możemy tak naprawdę liczyć na aurę, że jak są mniejsze zbiory, to wtedy będzie cena na jabłka. Zresztą nie tylko w jabłkach, w wielu dziedzinach polskie rolnictwo jest uzależnione już od eksportu, mamy nadprodukcję i potrzebne są nam rynki zbytu. Ale jak widzimy, nie odtworzyliśmy tego potencjału eksportowego. To jest około 400 tysięcy ton nam jeszcze brakuje, żeby jabłko eksportować. Rynek wschodni nam się kłania. To był najlepszy rynek. Po 2008 roku, gdy zniesiono embargo na polskie produkty rolne, między innymi dlatego przez kolejne lata cena na owoce była ceną przyzwoitą. Rozwijała się produkcja, podwoiliśmy produkcję jabłek. Także tutaj powiem, jeśli chodzi o tą cenę, powinna być jak najwyższa, ale jest wiele zaniedbań, choćby zaniechanie zrzeszania rolników. Zaczęły powstawać grupy producenckie, dzisiaj nie mają wsparcia, mają tylko kontrolę, nie ma realizacji czy wprowadzania innych form zrzeszania, spółdzielczości, czy grup zakupowych, czy sprzedażowych, gdzie rolnicy mogliby konkurować w grupie. To przez te 4 lata niestety zaniechano. Nic konstruktywnego i takiego skutecznego obecny rząd nie wprowadził, jeśli chodzi o, zwłaszcza o sadownictwo tutaj, bo mówimy o jabłku.
Lucjan Pietrzczyk.
Pozwólcie państwo, że zacznę od takiej refleksji.
Gaz wprowadzamy ze Stanów, a wysyłamy jabłka.
Jednak króciutkiej refleksji dotyczącej poprzedniej dyskusji.
A węgiel?
Cieszę się bardzo, że tutaj nasi szanowni koledzy, przyjaciele z Prawa i Sprawiedliwości są tak oburzeni tym, co się teraz stało z niepełnosprawnymi. Ale mam taką refleksję, taką, bo pamięć trzeba mieć też dobrą. Panowie, no, gdzie było wasze święte oburzenie, jak władza pisowska poniewierała przedstawicielami niepełnosprawnych w Sejmie.
Panie Lucjanie, o tym,
a
już
teraz
pan,
idziemy dalej.
O tym już mówił pan dwukrotnie dzisiaj.
Panie redaktorze, wiem, że to ludzi kochających PiS boli, ale prawdę
nie,
trzeba mówić.
Lucjanie, niezależnie od barw partyjnych, pytanie dotyczyło sytuacji sadowników, a nie niepełnosprawnych. Prosiłbym o odpowiedź na pytanie.
Panie redaktorze, już przechodzimy. Jest... już mówię o jabłkach, a teraz tak. W rolnictwie mamy, jak powszechnie wiadomo, 2 rodzaje klęski. Klęskę urodzaju i klęskę nieurodzaju. Obecny rok, nie wiem, ja mówiłbym, że jest to rok standardowy, taki raczej normalny. Oczywiście pamiętamy, że tam na początku były przymrozki, które trochę przetrzebiły te zbiory, no ale 4 miliony ton to jest taki, wydaje mi się, że taki pewien standard. I w takim roku właśnie trzeba szukać rozwiązań na wszystkie te lata niestandardowe. Tym się cechuje rolnictwo, tak było, jest i tak będzie, inaczej nie będzie. Co zdarzyło się w rolnictwie w latach poprzednich? Szalone pieniądze na modernizację infrastruktury, na maszyny, urządzenia, budynki. Natomiast świat się zmienia i powinniśmy robić krok dalej i zobaczyć, że trzeba to rolnictwo teraz odpowiednio zorganizować. Przygotować się do takiej organizacji, która by sprzyjała rolnikom. W związku z tym jest taki pomysł, uważam, że bardzo dobry, to jest ten Narodowy Holding Spożywczy. to są wszystkie takie organizacje, które by stabilizowały rynek. Na to potrzeba również pieniędzy, śmiałych decyzji i niestety pieniędzy. Przez 4 lata ten pomysł, bardzo dobry pomysł, był pokazywany i nic się nie zdarzyło. Więc nie ma co już zwalać winy na poprzednie rządy, tylko wziąć się do roboty, ponieważ pamiętam kampanię wyborczą z 2015 roku, gdzie Prawo i Sprawiedliwość mówiła, będziemy inni, będziemy skuteczni, zrobimy to wszystko. A ja teraz słyszę od przedstawiciela taką starą śpiewkę, że no, te poprzednie rządy posprzedawały majątek. To przypomnę, że Stocznię Gdańską, kolebkę Solidarności sprzedał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Więc patrzmy na to, co powinniśmy zrobić my i bijmy się raczej w swoje piersi. Czego potrzeba? Potrzeba jest rolnictwu tej stabilizacji poprzez również taką organizację rynku, gdzie najwięcej będzie zarabiał jednak producent. I wszyscy mówimy o tym cały czas. A świat nam ucieka. W związku z tym, co jest bardzo ważne? Bardzo jest ważne, żeby rolnicy sami, a wiemy, że polscy rolnicy wskutek zapewne doświadczeń z poprzedniego systemu są nieufni do współpracy. A więc wyjściem jest to, żeby rolnicy, producenci brali udział również w tym sektorze przetwórczym, żeby skrócić drogę od producenta do przetwórcy i jak najbardziej wyeliminować pośredników. Do tego potrzebne są chociażby takie rzeczy, jak taka organizacja, jak na przykład grupy producenckie. One działają w sposób różny. Mam taką znajomą, raczej miałem grupę producencką Sandomierski Owoc z Bilczy. To było poziom technologiczny tej przetwórni. Cała organizacja była niezwykła, no i się to wszystko posypało. Dlaczego? Dlatego, że się uczymy wszyscy tego i tu państwo powinno w sposób skuteczny pomóc poprzez właśnie tego rodzaju organizacje, fundusze, struktury stabilizacyjne. Nic takiego się nie zdarzyło. I teraz, a to chciał kupić Chińczyk, o ile dobrze pamiętam, a to miało państwo przejąć i tak dalej, i tak dalej. I to stoi w środku tego zagłębia jabłkowego, stoi, można powiedzieć, nieużytkowane. Ile czasu to trzeba załatwiać? Rok, dwa, trzy? No trzeba znaleźć rozwiązanie i pomóc. Niestety ruszyć i pieniędzmi i tak dalej. Natomiast polskie rolnictwo zatrzymało się w rozwoju. Ono pędziło wskutek dopłat, przypomnę, unijnych. Pędziło, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury. Ten, jak powiedziałem, budynki, maszyny, to było dobre. I teraz, tak jak mówię, obecny rząd powinien pracować nad organizacją tego rolnictwa, a nie pracuje. Nie ma efektów. Opowiadanie o zrównaniu dopłat jest dobrym, tylko panowie, no trzeba coś zrobić. Z tego, co pamiętam, to właśnie Prawo i Sprawiedliwość obiecało zrównanie tych dopłat, ale żeby to zrobić, to trzeba jechać do Brukseli i te wszystkie sprawy pozałatwiać. Tam jechać, bo tych spraw nie załatwi się w Sandomierzu, w Obrazowie, w Bilczy, tylko w Brukseli. Moi drodzy, i teraz tak, kwintesencja. Może mniej gadania, a więcej roboty, ponieważ poprzednie rządy dały pieniądze na modernizację. Organizacja, którą należy wprowadzić
Unia poprzedniej infrastrukturze,
organizacja taka, którą powinniśmy zrobić teraz przy poprzedniej strukturze, byłaby nieefektywna. Wszystko trzeba robić po kolei, prawda? I w związku z tym, szanowny rządzie PiS, szanowny PiSie, weź się do roboty i te sprawy pozałatwiaj, bo pomysł macie dobry. Macie pomysł na stworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego, macie pomysł na stworzenie różnych struktur stabilizacyjnych, więc litości Boga, zróbcie to.
To teraz pan Artur Konarski, bo chciał, zdaje się, wyjaśnić, o co chodzi z koncernem.
Chciałem wyjaśnić, szanowni państwo,
ale dajmy gościowi dojść do słowa.
Uzupełniając. Uzupełniając tutaj, wspomniał pan o owocu sandomierskim, powiedział pan, że nie wyszło.
Mówiliśmy o szacunku.
Jeśli chodzi o czymś coś nie wyszło, no to wiem, że rolnicy tam mają zapłacone około 50-70 milionów. No i wtedy jak nie to się działo, no to gdzie były organy państwa? No przecież minister finansów, pan Rostowski, mówi, że pieniędzy nie ma i nie będzie. No jak miały być pieniądze w państwie, drodzy państwo, jak nie ma i nie będzie? Tak, by rolnik wziął za ugorzoną ziemię. To nie da się zrobić w jednym czy w dwóch latach tej rekultywacji tej gleby, tylko potrzeba lat. Mamy wiele zaniechań w różnych dziedzinach gospodarki. Ja wiem, że więcej dla rolnictwa powinno być zrobione i ja jako związkowiec o tym cały czas walczę z ministrem i uważam, że w tej kadencji na pewno będzie więcej zrobione dla tego rolnictwa. Są pewne programy, czy wapnowania, czy dopłata do paliwa. Przecież sami doskonale państwo wiemy, że tego nie było wcześniej.
Dopłaty do paliwa nie było.
Były, ale były mniejsze. Następno za Andrzeja Lepera zostały wprowadzone, ale za waszego rządu nie. Drodzy państwo.
Ale były.
Tak, ale niewielkie. Następna sprawa, pan mówi tutaj o sprawie związanej, że dużo daliście pieniędzy na rozwój gospodarstw, na usprzętowienie. Dobrze, zgodzę się z tym, ale skorzystaliśmy z pieniędzy unijnych. Należało nam się to.
Jak chłopu
ziemi. Tak, jak psu buda, za przeproszeniem, z tego względu, że byliśmy krajem wchodzącym do Unii Europejskiej i te pieniądze. I to tłumaczenie, że wy daliście pieniądze jako rząd, to nie jest prawdą, ponieważ w zachodniej Europie dopłacają do wielu różnych innych rzeczy. A nasz budżet państwa mało było pieniędzy w budżecie państwa i nie było nigdy na rolnictwo. Więc uważam, że jest wiele pozytywnych rzeczy. Dziękuję za pewne pozytywne, że pan dostrzegł pracę rządu, żeby się wzięła do roboty. I właśnie, wie pan, chcę być tym przedstawicielem, żeby się wziął tej roboty w tym rolnictwie.
To dajmy jeszcze zdanie Lucjanowi Pietrzykowi. Bardzo się dopomina. Zdanie, panie Lucjanie.
Proszę sobie odsłuchać, bo ja powiedziałem, że Unia dała.
Nie, Unia powiedział dała. Pan, daliśmy.
Tak, daliśmy i dała Unia. I były to środki unijne. Natomiast, proszę pana, kończy się 4-letnia kadencja rządów Prawa i Sprawiedliwości. I dobrze, że pan pamięta, że pan Rostowski nie dawał pieniędzy, bo przypominam, to był największy kryzys gospodarczy po II wojnie światowej, ale wy rządzicie 4 lata. 4 lata i w tej dziedzinie niestety wasze osiągnięcia są bliskie zeru.
Ale to było bardzo, ja wejdę w słowo, dlatego
więc,
że miałem jedno
zdanie.
Ale proszę
dać kończyć, nie? W związku z czym mój apel był taki. Macie dobre pomysły, to je na litość boską zrealizujcie. I nie opowiadajcie o Rostowskim, tylko wy macie...
Gdybym miał dać skończyć, panie Lucjanie, to nie byłoby wiadomości o godzinie 12, dlatego muszę wejść w słowo. Przypomnę tylko, że ponieważ tu było zamieszanie, może pan nie dosłyszał, pan Artur Konarski mówił o Rostowskim w kontekście owocu sandomierskiego, jego upadłości konkretnie. A teraz zmieniamy temat na jeszcze jeden. Mam nadzieję, że tutaj się rzeczywiście zjednoczymy wszyscy. Polska drużyna siatkarzy narodowa przeszła eliminację, pierwszą rundę Mistrzostw Europy w sposób miażdżący rywali. Rywale nie byli gigantami,
nie,
to się zgodzimy.
Jeden set, no.
To się zgodzimy.
To przegrali ze Estonią jeden set.
No to krótka piłka. Panie Lucjanie, będziemy mistrzami Europy?
Wszystko wskazuje, że tak, jeśli mówimy o analizie tej sportowej. Jeśli chodzi o moje emocje, to 200%, że tak. Na czym to opieram? Proszę państwa, widzę, że niektórzy zaczynają tak sprawozdawczy, tak asekuracyjnie mówić, że teraz skończyły się schody, a zaczynają się poważne zespoły. No przypomnę, że Polska jest podwójnym mistrzem świata, że to my jesteśmy faworytem, że my jesteśmy teraz bardzo na fali, że wygraliśmy z wszystkimi zespołami na świecie w ostatnim czasie. Z wyjątkiem wszakże Ligi Narodów, pamiętacie państwo, zajęliśmy trzecie miejsce mocno rezerwowym składem. W związku z tym, no to my jesteśmy faworytami, bo my jesteśmy aktualnym mistrzem świata, czyli jesteśmy najlepsi na świecie, więc powinniśmy być najlepsi w Europie. Czy się może coś zdarzy? No pewnie to jest sport, nie? Ale na pytanie, czy będziemy mistrzem Europy, odpowiadam tak i bardzo sobie tego życzę.
Andrzej Swajda, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Oczywiście trzymam kciuki, aby...
To nie o to chodzi, bo to wiemy, panie Andrzeju, tylko czy będziemy mistrzem w związku z tym?
Powiem tak, sport na pewno i sukcesy sportowe nas jednoczą. Dobrze, że nasze drużyny odnoszą sukcesy i jest coś, co nas jednoczy. Trzymam kciuki, nie popadajmy może w hura optymizm,
nic, bo już nieraz tak było, żeśmy się okrzykiwali zwycięzcami,
a los
czasami lubi być przewrotny, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
Artur Konarski.
Ja woli wyjaśnienia, szanowny przedmówco. Polska była trzykrotnym mistrzem świata. Raz była mistrzem Europy, raz wygrała Ligę Światową i raz zdobyliśmy złoto olimpijskie.
No ale to już mówimy o całej historii. To mówimy o całej historii.
Wiedziałem, że jesteśmy tym podwójnym rzędu świata w
wszystko, drodzy
czasie.
Państwo, wskazuje na to, że mamy jedną z najlepszych drużyn na świecie i śmiem przypuszczać, że wygramy te mistrzostwa Europy i zostaniemy w najbliższym czasie mistrzem olimpijskim, ponieważ wielu zawodników, między innymi Alfredo Leon, dołączył do naszej reprezentacji sporo młodych zawodników, którzy ma tą ławkę trener i jaką przyjmie po prostu wersję zawodników sześciu, to oni grają tak samo, jakby grało sześciu podstawowych zawodników. I życzę drużynie Kubiaka jak najlepiej, który jest kapitanem naszej drużyny.
To się okazało zresztą w jednym z meczów, że wymieniony został cały skład, a i tak nie było najmniejszych szans na to, żeby nas pokonać. Po tych mistrzostwach Europy prawdopodobnie już dożywotnio zostaniemy mistrzem świata w siatkówce w takim razie. Dziękuję bardzo. Gośćmi studia politycznego byli dzisiaj Artur Konarski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Andrzej Swajda, PSL, Koalicja Polska.
Dziękuję.
Lucjan Pietrzczyk, Platforma Obywatelska, kandydat Koalicji
Obywatelskiej. Wszystkiego dobrego, do widzenia.
Program prowadził Radosław Podsiadły, zrealizował Tomasz Tamborski, a nasza publiczność jeszcze teraz, mimo zakończenia programu, a właściwie dopiero teraz, będzie miała okazję twarzą w twarz bezpośrednio porozmawiać z naszymi gośćmi. Zapraszam, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.